Witam siostry i bracia w imieniu Jezusa Chrystusa na kolejnym spotkaniu. Rozmyślam nad Księgą Objawienia. Sięgamy do rozdziału 18. Ten rozdział 18, nadałem mu taki tytuł, ale nie tylko ja, Upadek Babilonu. To jeszcze ten tekst nic nie mówi, ale znów będę chciał o kilka wersetów czytać i tymi wersetami zajmować się. Przypomnę tylko, że to nie jest szczegółowe studium, ale ogólne spojrzenie na księgę i na to, co w niej jest istotne, a szczególnie w danym rozdziale. W tym rozdziale Jan posługuje się słownictwem Starego Testamentu. Niemal powtarza w tym rozdziale wyrok wydany na Babilon, a zawarty w księdze Izajasza, 47 rozdział, werset 7 i 8. I przechwalałaś się, że na zawsze już posiadłaś władzę. Nie rozważałaś sobie w sercu wszystkich tych wydarzeń, ani nie myślałaś, co z nich kiedyś wyniknie. A teraz posłuchaj, ty próżna kobieto, ty, która siedzisz sobie spokojnie, ty, która sobie powtarzasz w sercu, ja i tylko ja jedna, ja nigdy nie owdowieję, nigdy też nie utracę mych dzieci. Kobiety, nie bierzcie do serca tego, że to jest o was, to jest o Babilonie. Komentatorzy biorą pod uwagę dwie możliwości dotyczące interpretacji tego rozdziału. Że sytuacja w tym 18 rozdziale dotyczy konkretnego miasta, a druga możliwość, że Babilon reprezentuje polityczne, handlowe, społeczne, kulturalne systemy świata, które zostaną osądzone i zniszczone. Wszystkie wyroki wypowiedziane w historii przeciw Babilonowi i innym aroganckim mocarstwom świata, a także przeciw odstępczemu Izraelowi, są wstępnym osądem, a także zwiastunem sądu ostatecznego. Można z dużą taką dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że oba poglądy są uprawnione. Mnie osobiście bliższy jest ten pogląd, że pewne systemy funkcjonujące zostaną osądzone w tym symbolu Babilonu. Na przesłanie tego 18 rozdziału spójrzmy z lotu ptaka. Wizja Jana mieści się w zakresie rzeczy, które będą miały miejsce. A zatem pierwsze dwa wersety. Potem widziałem innego anioła wstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku i zawołał donośnym głosem: upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Upadek religijnego Babilonu jest przedstawiony w 17 rozdziale. Natomiast rozdział 18 głównie koncentruje się na tym ekonomicznym, gospodarczym upadku, jaki 18 rozdział przedstawia. Już teraz, wyprzedzając, powiem, kiedy zostały zaatakowane wieże Trade Center, wielu ludzi wierzących natychmiast to skojarzyło z 18 rozdziałem Objawienia. To było takie centrum ekonomii i rozpoczął się wielki płacz, larum. Upadło centrum bankowości. Zastanawiano się, co dalej. Ten rozdział dokładnie jakby opisuje ten terrorystyczny atak. I dalej. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. I słyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Wyjdźcie. To jest polecenie skierowane do narodu Bożego, do tych, którzy się identyfikują z Bożym ludem. To polecenie wskazuje na pilną potrzebę, że coś się zaraz zdarzy, że coś stanie się natychmiast, bezzwłocznie. I to oddzielenie nie jest tylko fizycznym, ale wskazuje na oddzielenie umysłowe, na oddzielenie od chciwości, od pobłażliwości, od sposobu życia. I ten rozdział przypomina, mój naród, ludzie wierzący mają być oddzieleni od tych rzeczy, które ich od Boga odciągają. Dziś próbuje się zbagatelizować pewne rzeczy, wypłaszczyć i powiedzieć, to przecież nie jest istotne. Najważniejsze, byś kochał Boga i chodził w niedzielę do kościoła. Halo, to ja już to znam skądś indziej. Jak mam tylko być w niedzielę w kościele? Gdyż, powiada Słowo Boże, do nieba dosięgły grzechy Jego i wspomniał Bóg na Jego nieprawość. Odpłaćcie Mu, jaki On odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków Jego do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie Mu podwójną miarę. Nie mogło być większej pomyłki niż interpretowanie cierpliwości Boga jako Jego bezsilność i zapomnienie. Apostoł Piotr odwołuje się do tego lekceważenia tego, co ma nadejść, do lekceważenia sposobu życia i czystości życia, które niektórym się przytrafia i próbują powiedzieć, że to nie jest najważniejsze. Apostoł Piotr powiada, Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do opamiętania. To ważne słowo. W dzisiejszych czasach, kiedy mówimy o tym, że przyjście Pańskie jest bliskie czy bliższe, oczywiście jest bliższe o 2000 lat, przynajmniej od tego czasu, gdy Jezus był na tej ziemi, to musimy je traktować, to opóźnienie, jako wielką łaskę, że można coś uporządkować, że można ze swoim życiem coś zrobić, że można je poświęcić Bogu, oddać je Panu Bogu, wyznać grzechy, przeżyć przebaczenie, stać się nowonarodzonym dzieckiem Bożym i uporządkować to, co w tym życiu może nie podobać się Bogu. A to, jak ono się może nie podobać, cały Nowy Testament pokazuje nam, w których elementach naszego życia mamy wprowadzić poprawki, gdzie mamy szukać poprawy, albo jak to życie ma wyglądać. To nie jest tak, że jest tylko jedna jakaś zasada i tej się pilnujemy, ale jest szereg poleceń, zaleceń, próśb. Możemy oczywiście się do nich nie stosować. Wybór zawsze należy do człowieka. Ale ten rozdział powiada. Widzimy w tym rozdziale powody, dla których Babilon będzie zniszczony. I oto pierwszy powód. Babilon będzie zniszczony z powodu duchowej korupcji. Odstępstwo od Boga, danie miejsca demonom, ich uwielbieniu, centrum zła i nieczystości duchowej rozprzestrzeniać się będzie. Nazywamy to duchową korupcją. Dlatego tak ważne jest dla ludzi wierzących wiedzieć, gdzie jest różnica między dobrym a złym, między moralnym a niemoralnym, by nie wdać się w rzeczy, które nagle oślepią nas duchowo i powiedzą, no przecież w tym nie ma nic złego. Wiecie, dziś takim elementem korupcji dla mnie osobiście jest na przykład sfera życia moralnego, a zwłaszcza takiego życia przedmałżeńskiego. Są ludzie, którzy przed ślubem już razem mieszkają, no ale zaplanowali sobie ślub. Dlaczego razem mieszkają? Bo to taniej, jak trzeba mieszkanie wynająć. To duchowa korupcja. Ale ci sami ludzie, mimo że tak właśnie żyją, mają odwagę nawet się o innych modlić, ręce na nich wkładać. To jakieś duchowe szaleństwo. Ja sobie tego nie mogę wyobrazić. Albo ja już się tak zestarzałem i jestem konserwatystą nie do przełamania, albo ktoś z Biblii zrobił sobie wycieraczkę. Nie ma innej możliwości. Babilon będzie zniszczony, ponieważ miasto skorumpowało narody, królów i kupców. W czasie ostatecznym człowiek będzie czcić siebie i świeckie społeczeństwo. Życie ludzi skupia się wokół technologii, zamiast wokół Boga. Wokół edukacji, przyjemności, odpoczynku, komfortu, zamiast wokół Boga. Babilon, mając ekonomiczną, ten w cudzysłowie, Babilon, pamiętajmy, że nie chodzi o miasto. Dla mnie nie. Mając tę ekonomiczną przewagę, kupców świata użyje swoich wpływów dla zła, aby liderów świata wprowadzić w jego własne pomysły. Aby uznawali, że to jest dobre, to jest właściwe. Ekonomia, technologia, zafascynowanie współczesnością, to doprowadzi do duchowego zniszczenia. Babilon zostanie zniszczony, ponieważ miasto skorumpuje ludzi przez materialistyczną etykę. Świeckie społeczeństwo oferuje komfort, zdrowie, edukację, posiadanie, przyjemny czas, odpoczynek, atrakcje. Ile dostajecie na swoje maile ci, którzy mają je? Ofert last minute, ostatnia chwila, żeby wziąć jakieś wakacje, a to w Norwegii, a to w Grecji, a to jeszcze gdzieś. Tylko przyjemność. Prawie 0 złotych. No, prawie, że za darmo polecisz. Potem przychodzisz na lotnisko i okazuje się, że bilet, który kosztował 50 zł, nagle kosztuje 800. No bo za walizkę musisz zapłacić, za krzesło jeszcze dodatkowo, a jeszcze za coś. Ale przyjemność, że polecisz. Bóg nie będzie pobłażał samolubstwu, ekstrawagancji, uwielbianiu siebie. To jest powód, dla którego ten, w cudzysłowie, Babilon będzie zniszczony. I ta kara pozostaje w ścisłej zgodności z zasadami Bożej sprawiedliwości. Babilon będzie zniszczony, ponieważ podejmie prześladowanie Bożych ludzi. To będzie czas największego holokaustu, jaki świat widział. A ta kara będzie podwójna. Wczoraj była taka szczególna rocznica. Jeśli oglądaliście tylko jakieś fragmenty przemówień, a potem może ktoś z was oglądał ten film, który dopiero wczoraj był premierą, pokazujący wyzwolenie wielu obozów koncentracyjnych w Europie. Moja żona siedziała, płakała. Ja patrzyłem, zatkało mnie. Ja byłem w Oświęcimiu, ja widziałem już różne filmy. Film Exodus, kiedy Żydów nie wpuszczono u brzegów Palestyny na statku Exodus. I wydawało mi się, że już widziałem wszystko, ale to, co zobaczyłem, to jest coś potwornego, co zrobiono w czasie II wojny z Żydami, z innymi nacjami. A czytam tu, że będzie to jeszcze większa tragedia niż tamten Holokaust. To jaki to będzie? To sobie trudno to wyobrazić. To wydaje się, że lepiej może nie żyć już byłoby w tym czasie. Kara podwójna. Coś niesamowitego. Ta wczorajsza rocznica przypomina, jak może wyglądać życie, gdy człowiek zbuntuje się przeciwko Bogu. Bo ludzie często zadają pytanie, gdzie był Bóg. Bóg był tam, gdzie powinien być, ale ludzie nie byli tam, gdzie powinni być jako ludzie. Dlatego takiej tragedii doświadczył świat, a szczególnie Europa. Babilon będzie zniszczony z powodu egoizmu, koncentracji na sobie. Sława, duma, ekstrawagancja, pobłażliwość. Przecież to mamy na co dzień już. Ludzie zrobią wszystko, żeby o nich mówiono, żeby o nich było głośno, by na siebie zwrócić uwagę. Ekstrawagancja to jest coś takiego niezwykłego, by zwrócić na siebie uwagę. Pobłażliwość, no cóż w tym złego? Słyszeliście już nieraz takie stwierdzenie, jak ktoś coś zrobił niewłaściwego i powie mu się, ale to nie jest po Bożemu. Ale cóż w tym złego? I zaraz taki karabin maszynowy jest wyciągnięty, a tamten też to robi, a inni też to robią. Jak komuś, kto nadużywa alkoholu, powiesz, że to robi, a ty też pijesz 10 kaw. Ale nie jestem tak zwariowany po tych 10 kawach, jak ty po jednej flaszce. Na tym różnica polega. To mnie nie przewraca jeszcze. Najwyżej jeszcze bardziej jestem podekscytowany. Chętnie sięgam wtedy może jeszcze do Biblii, bo mam chęć, mam jakby pobudzoną chęć do szukania Boga. To jest oczywiście maleńki przykład, bo są inne przecież różne zniewolenia. Ale ten karabin maszynowy, a on, a tamten, a ja nie pytam się, co tamten, ale co ty robisz? Nie wyciągaj karabinu przeciwko komuś innemu, najpierw popatrz na siebie, skoro ktoś to zauważył. A więc Bóg nie toleruje tego i nie będzie tolerował. To jest zapowiedź 18 rozdziału. Ile sam siebie uwielbił i rozkoszy zażywał. Tyle udręki i boleści mu zadajcie, gdyż mówi w sercu swoim, siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam. Człowiek jest na szlaku do całkowitego samounicestwienia. Kiedy pomnaża ten potencjał nienawiści i zła, karmi najgorszą w sobie rzecz, samolubstwo i chciwość. Ten własny egoizm, tylko ja. Są ludzie, którzy inaczej zdania nie zaczną, jak od słowa ja, a dopiero potem wszystko inne. W naszej kulturze jednym z największych dowodów chciwości i pobłażliwości jest ilość długu, zarówno indywidualnego, jak i krajowego. To jest dowód na to, jak bardzo jesteśmy pazerni. Ten dług świadczy o naszej pazerności, aktywności. Chcemy mieć jak najwięcej. I jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. A jak ciężko się będzie z tym rozstać? Ręki przez trumnę, przez wieko nie wyciągniesz, nie złapiesz tego, nie będziesz trzymał. Z przyczepą na cmentarz nie przyjadą z tobą. Bezbożny pożycza i nie oddaje. Sprawiedliwy zaś lituje się i rozdaje. Boże Słowo powiada. A na czym dziś to polega? No, kiedy o jakimkolwiek czasie byście wzięli jakiś reportaż, oglądacie telewizję przecież, myślę, dość regularnie, to tam to zjawisko właśnie tego pazernego życia jest ciągle widoczne. Ludzie tylko chcą wykiwać kogoś, oszukać, nabrać, albo prezesi banków naciągają tysiące ludzi, potem grozi im jakaś kara, albo jakiś paru mafiozów wykrada innym jakieś rzeczy. Świat jest tylko na to nastawiony. Kogo się da oszukać, kupujesz używany samochód i nie wiesz. Naprawdę nigdy nie wiesz. Czy za pół roku nie zastuka prawowity właściciel i powie, że ten samochód był skradziony, ale ty masz legalne dokumenty, przez ci się wydaje. Bo na tym dzisiejszy świat bazuje. Samolubstwo, bezbożny pożyczaj nie oddaje. O to chodzi, by tak żyć. Ale sprawiedliwy tak nie chce żyć. I chwała Bogu, że Słowo Boże tego nas uczy, byśmy tak nie żyli. Jeden z badaczy tamtego okresu, kiedy Księga Objawienia powstawała, Cesarstwa Rzymskiego badał sytuację, powiada, że to, co Jan napisał o przyjemności wykorzystywaniu życia, to dzisiejsze czasy w stosunku do tamtych są niemowlęciem podobno. To my jeszcze żeśmy nie osiągnęli tego poziomu Cesarstwa Rzymskiego. Tam dopiero trwoniono pieniądze. Neron oświadczył, że pieniądze istnieją po to, aby je trwonić. W ciągu kilku lat roztrwonił, obliczono na dzisiejsze pieniądze, 18 milionów funtów w dzisiejszej wartości. Na jedną z uczt sprowadził z Egiptu róże, które kosztowały 35 tysięcy funtów. O, tak lekką ręką. A ja sobie pomyślałem, a jednak my chyba też już jesteśmy w takim miejscu. Ja już znam takie przypadki, które telewizja pokazywała, jak lekką ręką ktoś też takie miliony wydał na błahe rzeczy. Czasami z powodu jednej rzeczy mogłoby całe miasto być uratowane z głodu, tysiące dzieci uratowane od głodu. Tylko gdyby ktoś z jednego kaprysu swojego nie skorzystał, ci, którzy dysponują ogromną gotówką. Ludzie myślą, że przechytrzą Boga, a to jest takie naiwne myślenie. Kiedy próbujemy przechytrzyć Boga, to tak jakby rzucić jajkiem w ścianę i oczekiwać, że ściana runie. Mniej więcej to na tym polega. Kiedy pilnujemy rzeczy materialnych, bo miłość Boga dla nas jest niewystarczająca. Oczywiście, że nie mówię o biedactwie, o ubóstwie, że ludzie wierzący to mają być chudopachołki, chodzić w worach pokutnych i tylko krzyżem leżeć i udawać takich absolutnie religijnych, pobożnych ludzi. To nie w tym rzecz. Ale jak tym, co mamy od Boga, dysponujemy. Jak za to jesteśmy Bogu wdzięczni. Jak z tego korzystamy? Jeden tylko z cytatów. Trzymałem wiele rzeczy w moich rękach i utraciłem wszystko, ale kiedy umieściłem je w Bogu, nadal je posiadam, powiedział Marcin Luther. Ostatnia połowa rozdziału 18 opisuje skutki upadku centrum handlowego. Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, głód i spłonie w ogniu, bo mocny jest Pan Bóg, który go osądził. Widzimy w tym rozdziale zniszczenia i zdarzy się to w jednym dniu, w jednej godzinie. Wiersz 10 mówi, że w jednej godzinie wszystko ulegnie zniszczeniu. Plaga śmierci, lament, głód przetoczy się przez ulice miasta. Dopełni tego zniszczenia ogień. Kiedy dokonano zamachu na Trade Center, wystarczyła jedna godzina. A tu w Biblii jest napisane, że w jedną godzinę to wszystko runie. Jedna godzina wystarczyła, by wieże runęły. Nikt nie sądził, że to jest możliwe. Absolutnie. Wieże miały stać, mimo nawet ataku potężnego. I wtedy ludziom się Wielu ludziom otworzyły się oczy. Na jak długo się otworzyły oczy? Jak długo stanął na płytach lotnisk, w poczekalniach i z ręką na sercu śpiewano hymn Boże, błogosław Amerykę? Pół roku. A po pół roku dalej hulaj dusza piekła nie ma. Zachwiał się rynek walutowy i pojawiły się krokodyle łzy, ale tylko na chwilę. I zapłaczą. Nad nim i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru. Zwróćcie uwagę na to słowo i zapłaczą. I z dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc, biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd. Trade Center. W jednej godzinie nastał sąd. Wielki płacz polityków, liderów, rządy świata. Władza oparta na kapitale. A ja mówię i na antychryście. Zredukowana została do popiołu. Niektórzy sądzili, że to będzie zniszczenie wynikiem ataku atomowego. Ale zniszczenia dokonuje sam Bóg. Oczywiście dokonali terroryści, tego nie pochwalamy, ale jeśli człowiek zapomina, dzięki komu to wszystko ma, Bóg wkracza w taką sytuację. I kupcy ziemi, czytamy, płakać będą i smucić się nad nim, bo już nikt nie kupuje od nich towarów. Towaru ze złota, srebra, drogich kamieni, pereł, bisioru, purpury, jedwabiu, szkarłatu i żadnego drzewa tujowego i żadnego przedmiotu z kości słoniowej i żadnego sprzętu z najkosztowniejszego drzewa, z miedzi, z żelaza i marmuru, cynamonu, korzeni, wonności, miry, kadzidła, wina, oliwy,
najprzedniejszej mąki, pszenicy, bydła, owiec, koni, wozów, niewolników, życia ludzkiego. Owoce pożądała dusza twoja, przepadły dla ciebie i wszystko, co się lśni i błyszczy, zginęło dla ciebie i nigdy już ich nie będzie. Kupcy handlujący nimi, wzbogaciwszy się na nim, z dala stać będą ze strachu przed jego męką, płacząc i narzekając. Tymi słowy: biada, biada, miasto wielkie, przeodziane w bisior i w purpurę, i w skarlat, przeozdobione w złoto, drogie kamienie i perły. W jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo. I wszyscy sternicy, wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli z dala i widząc dym pożaru jego, krzyczeli, mówiąc: któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego? I sypali proch na głowy swoje, a płacząc i narzekając, krzyczeli: biada, biada, miasto wielkie, na którego skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele okrętów morskich. W jednej godzinie spustoszone zostało. Cała tyrada mówiąca, co zostało zniszczone, do czego nie będą mieli dostępu, wywołało to smutek, ale taki egoistyczny smutek. Kupcy płaczą, ronią krokodyle łzy, bo utracili rynki. Oni nie martwią się, że ludzie ucierpieli, ale że oni stracili swoje dobra. Nie opłakują ludzi, że zginęli, ale że oni stracili swój majątek. I tam jest wymienione, co stracili. I grzech chciwości tu jest wyraźnie napiętnowany. Apostoł Paweł powiada: to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie mający tego, co dobre, zdziercy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga. Daleko to jest od nas? To się realizuje wokół nas. Ciągle jesteśmy bombardowani takimi informacjami, takich właśnie zachowań. Człowiek nie będzie więcej znaczył niż kawałek towaru. To dlatego płaczą, bo towar stracili. Ta lista, ten katalog tych towarów mówi o tym, że ci kupcy byliby gotowi dusze ludzkie za ten towar przehandlować. I są gotowi to robić. Rozraduj się nad nim niebo i święci, apostołowie i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim. Ale nie każdy będzie tak lamentował, płakał, gdy nastąpi to ekonomiczne zrujnowanie. Jedna grupa ludzi będzie, która będzie uradowana, bo będzie widzieć bliżej już swego Pana. Jeremiasz prorokował, że kiedy Bóg zniszczy Babilon, niebo i ziemia i wszystko, co jest w nich, zaśpiewają radośnie. Wtedy wykrzykiwać będzie radośnie nad Babilonem niebo i ziemia i wszystko, co jest na nich. Albowiem z północy przyjdą przeciwko niemu pustoszyciele, mówi Pan. Nie będzie rebelii, odrzucania Boga. Bóg będzie czczony i wielbiony przez wszystkich ludzi na ziemi. Dlatego nie ma w tym nic dziwnego, w tej radości. Bo ludzie wierzący cały czas oczekują na ten moment spotkania ze swoim Panem. I gdy to zobaczą, gdy dziać się to zacznie, będziemy tylko mogli powiedzieć: bliżej nas jest przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście w takich porównaniach, jak to, które miało miejsce, gdy chodzi o Trade Center, to zaraz pojawiły się pewne spekulacje. No to chyba bardzo blisko, to jest moment, to lada dzień. Dobrze, że nie było tak, że niektórzy założyli białe szaty, poszli w góry i oczekiwali powtórnego przyjścia Pana. Nie było, zdaje się, nie znam takich przypadków, że tak jacyś aż tacy ekstremiści się znaleźli, ale to sprowokowało wielu ludzi wierzących jednak do wielkiej gorliwości, do przejrzenia swego życia, do uporządkowania swego życia. A więc będzie czas radości mimo tych dramatycznych doświadczeń. I dalej ten rozdział powiada tak. I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, wrzucił go do morza, mówiąc: tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon i już go nie będzie. I już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy, ani muzyków, ani flecistów, ani trębaczy. Już też nie będzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła, ani już nie usłyszy się u ciebie huku młyna. I nie zabłyśnie już w tobie blask świecy i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca, ani oblubienicy, gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody, a w nim też znaleziono krew proroków i świętych i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi. To ciągle apokaliptyczny obraz sytuacji na tej ziemi. Kiedy myślę o tych informacjach, jakie docierają gdzieś z Afryki, z Nigerii, kiedy widzę straszne zdziczenie ludzi, kiedy bez skrupułów zabijają wierzących, kiedy słyszę o tym, że Kościół na Ukrainie też prześladowany, to nie tylko chodzi o to, że tam się o jakieś terytoria toczy wojna, ale też ludzie Kościoła są prześladowani. Wielu pastorów już zginęło. To ten obraz mi staje się coraz wyraźniejszy. Świat zaczyna dochodzić do swego zenitu. Musi nastąpić jakieś rozliczenie. Bóg coś z tym zrobi. To wygląda dramatycznie, to wygląda boleśnie. Ja jestem Bogu wdzięczny, że gdzieś to nas omija, że tylko jesteśmy obserwatorami. W 1928 roku spotkała się pewna grupa światowego biznesu w hotelu w Chicago. Byli tam prezes największego przedsiębiorstwa obrotu pszenicą, prezydent giełdy Nowego Jorku Wall Street, prezydent Banku Międzynarodowego i inni. Wspólnie kontrolowali całe bogactwo i finanse Stanów Zjednoczonych. Gazety zachwycały się ich finansami, sukcesami. Zachęcano młodzież do pójścia w ich ślady. 25 lat później sytuacja wyglądała tak. Prezydent największej niezależnej stalowni, Charles Schwab, ostatnich 5 lat życia żył i umarł jako bankrut. Zachęcano, by młodzież naśladowała ich. Największy handlowiec pszenicą, Arthur Cotton, umarł za granicą jako bankrut. Prezes giełdy Nowego Jorku, Richard Whitney, skończył w słynnym więzieniu Sing Sing. Członek Rady Ministrów, Albert Fall, został wypuszczony z więzienia, więc mógł umrzeć w domu. Największy niedźwiedź Wall Street, Jesse Livermore, popełnił samobójstwo. Prezes Międzynarodowego Banku, Leon Fraser, popełnił samobójstwo. Głowa światowego monopolu, Ivar Drager, popełnił samobójstwo. Wiecie, jaki jest komentarz tej sytuacji? Ci ludzie nauczyli się, jak zrobić pieniądze, ale ani jeden z nich nie nauczył się, jak żyć. I nawoływania do takiego naśladowania nie są chyba szczęśliwym wezwaniem. Lepszym jest wezwanie, które brzmi może dość dramatycznie. Nawróćcie się i pokutujcie, bo przybliżyło się Królestwo Boże. To słowo, które jest dramatyczne może, ale bardzo bezpieczne. Dla mnie bardzo bezpieczne. Bo gdy człowiek na to słowo odpowie, na pewno uratuje życie. Nauczy się, jak żyć na tej ziemi. Jak możemy uniknąć tego bólu? Psalm 73, wiersz 27 powiada, bo oto ci, którzy oddalają się od ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują ci wierności, lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu Bogu nadzieję moją, aby odpowiadać o wszystkich dziełach twoich. Bóg może dać nam dużo więcej, niż ten świat oferuje. Mimo, że to jest dobre, pozwala nam łatwiej żyć, pozwala nam żyć może wygodniej. I ja nie mówię, że człowiek wierzący nie może tak żyć, jeśli nie straci pryncypiów swojego życia. Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela, Zmartwychwstałego. Konkluzją tego obrazu, nad który nie poświęciłem może wiele uwagi w komentarzu, jest jeden komentarz. Diabeł nigdy nie umarł dla kogoś. Miliony umierają dla niego. Jezus umarł dla mnie, by miliony nie musiały umierać. I to jest najważniejsze przesłanie, które Bóg daje nam w tym też rozdziale, który prezentuje Księga Objawienia. Jezus umarł dla naszego zbawienia, by miliony mogły być uratowane i żyć po Bożemu. I za to Bogu chcę być dzisiejszego wieczoru wdzięczny. Podziękujemy Bogu i pomódlmy się, oddając wszechmogącemu Bogu chwałę.